Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Wiara daje nam siłę do miłości, mówił papież podczas porannej Eucharystii.
Papież napisał życzenia do Kiko Arguello, założyciela drogi neokatechumenalnej. Zapewnia w nich o swoim podziwie dla tego dzieła.
Szwecja odmawia azylu muzułmanom nawróconym na chrześcijaństwo. Główne kościoły tego kraju zapowiadają ekumeniczną demonstrację w obronie konwertytów.
10 stycznia witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Michał Król.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Jeśli nie kochasz brata, nie możesz kochać Boga, powiedział papież podczas mszy w domu świętej Marty. Zauważył, że wiara daje siłę potrzebną do modlitwy za wszystkich, również za nieprzyjaciół. Ona nie pozwala, by rosły w nas uczucia zazdrości i zawiści oraz skłonność do plotkowania.
Jeśli nie jesteś zdolny do kochania Boga w konkrecie, nie jest prawdą, że Go kochasz. Duch tego świata jest duchem podziału i kiedy wmiesza się w rodzinę, wspólnotę, społeczeństwo, zawsze tworzy podziały. A kiedy podziały rosną, przychodzi nienawiść i wojna. Jan idzie dalej, kiedy mówi, jeśli ktoś twierdzi, kocham Boga, a nienawidzi swojego brata, jest kłamcą. To znaczy jest synem ducha tego świata, który jest czystym kłamstwem, czystym pozorem. I to jest jedna rzecz, nad którą dobrze będzie się zastanowić, czy kocham Boga. Ale zróbmy sobie porównanie i zobaczmy, jak kochamy swojego bliźniego. Zobaczmy, jak go kochamy.
Franciszek wskazał na trzy sygnały podważające naszą miłość do innych. Pierwszym jest brak modlitwy, zarówno za tych, którzy nam dobrze życzą, jak i za naszych nieprzyjaciół. Następnie papież wymienił uczucie zazdrości i zawiści aż po złorzeczenie. Trzecim poważnym sygnałem przekreślającym miłość są obmowy oraz plotkowanie.
Ducha świata zwycięża się duchem wiary, wierząc, że Bóg jest w moim bracie. Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Tylko zachowując wiarę, można podążać tą drogą. Nie chodzi o ludzkie myślenie w kategoriach dobrych intencji. To niczemu nie służy. Owszem, pomaga, ale nie służy w tej walce. Tylko wiara daje nam siłę, aby nie plotkować, aby modlić się za wszystkich, także za nieprzyjaciół, oraz aby nie pozwolić na wzrastanie w nas uczuć zazdrości i zawiści. Pan tym fragmentem listu świętego Jana Apostoła wzywa nas do miłości w konkrecie. Kochać Boga, ale jeśli ty nie kochasz brata, nie możesz kochać Boga. Jeśli mówisz, że kochasz swojego brata, ale naprawdę nie kochasz go, wręcz nienawidzisz, jesteś wtedy kłamcą.
Papież Franciszek złożył życzenia Kiko Arguello, założycielowi drogi neokatechumenalnej z okazji 80. urodzin. Ojciec Święty zwrócił się do jubilata w ciepłych i osobistych słowach. Niech Pan wynagrodzi Ci za wszelkie dobro, które czynisz dla Kościoła. Dzięki niech będą Bogu za to, że Cię wybrał i dzięki za Twoją wierność.
Mam nadzieję, pisze dalej papież, że Twoi przyjaciele z drogi przygotują Ci tort z 80 świeczkami. Pamiętaj o modlitwie za mnie. Niech Jezus Ci błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna Cię ochrania. Twój brat, który Cię kocha oraz podziwia, Franciszek. Droga neokatechumenalna jest dzisiaj obecna w 134 krajach na 5 kontynentach, w tysiącach wspólnot. Powstała w latach 60. ubiegłego stulecia na peryferiach Madrytu.
Oczekiwania mediów względem kościelnego szczytu w sprawie nadużyć są wygórowane, ostrzega Andrea Tornielli, dyrektor programowy watykańskich mediów. Spotkanie wszystkich przewodniczących episkopatów odbędzie się od 21 do 24 lutego w Watykanie. Przypomnijmy, że papież zwołał ten szczyt na początku września ubiegłego roku w kontekście kryzysu spowodowanego ujawnieniem informacji o homoseksualnych i pedofilskich nadużyciach byłego kardynała Teodora McCarricka.
Pisząc o medialnych oczekiwaniach względem tego szczytu, Tornielli zauważa, że urosło ono do rangi wydarzenia, które mogłoby być porównywalne z konklawę lub soborem. Takie oczekiwania grożą zepchnięciem na drugi plan kościelnego znaczenia spotkania samych pasterzy, pisze włoski publicysta. Przypomina zarazem, że cel tego wydarzenia jest bardzo konkretny – sprawić, aby każdy z jego uczestników po powrocie do swego kraju miał pełną jasność, co trzeba robić w takich przypadkach, jakie kroki należy podjąć, by zapewnić ochronę ofiarom. Chodzi również o poszanowanie prawdy oraz osób zaangażowanych w jej ujawnianie, aby już nigdy żaden przypadek nadużyć nie był ukrywany czy tuszowany. Watykański dyrektor programowy przyznaje jednak, że na kościelnym szczycie można się oczywiście spodziewać dialogu między biskupami i propozycji, aby wyjaśnić lub sprecyzować niektóre aspekty obowiązujących już norm. Trzeba bowiem pamiętać, że na tym polu Kościół nie zaczyna od zera. Walka z nadużyciami trwa już od 16 lat, uczyniono wiele ważnych kroków, a ostatni papieże ustalili jasne normy postępowania.
Kardynał Reinhard Marx nie spodziewa się zniesienia celibatu podczas jesiennego synodu biskupów dla Amazonii. Nie mam wrażenia, że po to zostało zwołane to zgromadzenie, powiedział przewodniczący niemieckiego episkopatu. W niemieckich mediach pojawiają się sugestie, jakoby jesienny synod dla Amazonii miał wprowadzić instytucję viri probati, czyli żonatych mężczyzn, którzy mogliby otrzymać święcenia kapłańskie.
Arcybiskup Monachium i Fryzyngi stwierdził, że synod dla Amazonii przede wszystkim postawi akcenty społeczno-etyczne i polityczne. Ewangelia nie jest oderwana od świata, ale chce go przemieniać. Papież chce na przykładzie Amazonii pokazać, jak ważna jest jego encyklika Laudato Si. Nie chodzi o odizolowany problem ekologiczny, tylko o nową perspektywę globalnej odpowiedzialności. Kardynał Marx dodał, że Amazonia to płuca naszej planety, więc nie można powiedzieć, że nie obchodzą nas jej losy. Pytany o przygotowania do zwołanego na luty przez papieża Franciszka watykańskiego szczytu mającego wyjaśnić kwestie nadużyć seksualnych w kościele, kardynał Marx twierdził, że problem ten wciąż jeszcze jest traktowany z różną intensywnością. Niektóre kościoły lokalne w ogóle nie przeprowadziły żadnej debaty, inne właśnie dyskutują, a jeszcze inne przeszły już do działania. Papież i kuria nie mogą rozwiązać problemów całego kościoła powszechnego, ale skoro w Rzymie spotkają się przewodniczący wszystkich lokalnych episkopatów świata, liczę na gotowość przejęcia odpowiedzialności. Musimy publicznie pokazać, że wspólnie rozwiązujemy problem seksualnych i duchowych nadużyć, powiedział kardynał Marx. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Pierwszą odpowiedzią na seksualne skandale w Kościele musi być przyjęcie i pogłębienie podstaw etyki seksualnej, a w szczególności teologii ciała świętego Jana Pawła II, uważa kardynał Walter Brandmüller, wieloletni szef papieskiego Komitetu Nauk Historycznych, reaguje na medialną burzę, jaką wywołała jego niedawna rozmowa z agencją DPA.
Niemiecki kardynał zwrócił bowiem uwagę na związek pomiędzy homoseksualizmem a wykorzystywaniem nieletnich w kościele. Powołując się na oficjalne dane, zauważył, że ponad 80% przypadków nadużyć dotyczy nie dzieci, ale męskiej młodzieży. Kardynał Brandmüller ponownie przytoczył te dane, podkreślając jednak, że nie ma to nic wspólnego z homofobią.
Zaznaczył on zarazem, że Kościół nie powinien się obawiać większego rygoru w doborze kandydatów do kapłaństwa. Podstawą w selekcji i formacji przyszłych kapłanów powinno być doktrynalne nauczanie świętego Jana Pawła II. Kardynał Brandmüller zapewnia, że większe wymagania nie zniechęcą młodych do kapłaństwa. Wskazuje w tym kontekście na seminaria wspólnot tradycjonalistycznych, które nie cierpią na brak powołań. Były szef watykańskiej dykasterii podkreśla też, że głównym skandalem jest upodobnienie się Kościoła do świata. Przypomina, że Benedykt XVI ostrzegał już przed tym podczas swojej podróży do Niemiec w 2011 roku, kiedy to wzywał katolików do bardziej zdecydowanego zdystansowania się wobec tego świata. Niemiecki kardynał krytycznie odniósł się również do swego rodzimego środowiska. Stwierdził, że jest to żenujące, kiedy potężny pod względem finansowym, lecz upadający pod względem duchowym Kościół w Niemczech rości sobie prawo do pouczania swych uboższych braci w regionach, gdzie Kościół doświadcza duchowego dynamizmu i wzrostu, czyli we wschodniej i północnej Europie oraz w Afryce i Azji.
Przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich w Szwecji zgromadzą się na wspólnej manifestacji, aby zaprotestować przeciwko odmawianiu azylu politycznego nawróconym na chrześcijaństwo muzułmanom. Wydarzenie odbędzie się przyszłą środę.
W ostatnich latach szwedzkie kościoły miały wiele kontaktów z poszukującymi azylu przybyszami. Większość z nich pochodziła ze środowisk muzułmańskich i zainteresowana była wiarą chrześcijańską, wyjaśnia Rada Kościołów. Wielu nawróciło się lub wyraziło ku temu pragnienie. Organ państwowy zajmujący się imigrantami nie uznał tego jednak za wiarygodną przesłankę do przyznania azylu w Szwecji. Konwertytom grozi deportacja.
Demonstracje w centrum Sztokholmu poprzedzi wspólna modlitwa w zielonoświątkowym kościele Filadelfia. Na spotkaniu mają być obecni m.in. kardynał Anders Arborelius, arcybiskup Dioskoros Atas syryjskiego kościoła ortodoksyjnego oraz liderzy głównych wyznań protestanckich.
Już za 2 tygodnie rozpoczną się 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie, w których przewiduje się, że weźmie udział około 200 tysięcy młodych ludzi z całego świata. Różnymi drogami pielgrzymi będą przybywać na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Grupa 150 młodych Polaków dotrze do Panamy na pokładzie legendarnego żaglowca Dar Młodzieży. Rejs rozpoczął się 20 maja ubiegłego roku dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości i dotrze do Panamy 22 stycznia. Mówi Łukasz Hrabański, który był uczestnikiem jednego z etapów rejsu do Panamy.
Rejs niepodległości jest czymś absolutnie niesamowitym. Żeglujemy 11 miesięcy, żeby świętować stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i odwiedzamy 20 państw. Ja brałem udział w odcinku od Kapsztadu do Singapuru, odwiedzając po drodze Mauritius, Jakartę i oczywiście kończąc na Singapurze. Na statku mamy normalne obowiązki, tak jak zwykli żeglarze i pracujemy w systemie 3 wacht, każda po 8 godzin. Oczywiście ciągnienie meliny, stawiamy żagle i zrzucamy je. Pomagamy kucharzom przygotować jedzenie dla ponad 170 osób, co jest niesamowitym wyzwaniem. Musimy trzymać statek w porządku, mam na myśli sprzątamy pokład, czyścimy nasze kubryki, czyli pokoje, w których mieszkamy i oczywiście pomagamy też załodze w codziennych obowiązkach, bosmanom.
Kilka dni temu Dar Młodzieży wyszedł z portu w amerykańskim Los Angeles i skierował się w stronę Panamy. Już 22 stycznia żaglowiec dobije do portu Balboa u wybrzeży tego środkowoamerykańskiego kraju.
W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziś Atletica Vaticana, pierwsze pełnoprawne stowarzyszenie sportowe w Watykanie. Zostało ono afiliowane do Włoskiej Federacji Lekkoatletyki i obecnie ma postać klubu biegowego.
Atletica Vaticana skupia 60 członków w wieku od 20 do 60 lat. Są wśród nich członkowie Gwardii Szwajcarskiej, prałaci Kurii Rzymskiej, pracownicy muzeów, mediów, straży pożarnej oraz apteki, a także jedna siostra zakonna. Jak podkreślono podczas prezentacji, stowarzyszenie ma charakter czysto amatorski. Ze względu na szczególny charakter Stolicy Apostolskiej, Watykan nie zamierza tworzyć własnej reprezentacji w żadnej dyscyplinie sportu. Celem działającej od 1 stycznia Atletica Vaticana jest dawanie chrześcijańskiego świadectwa w środowisku sportowym, powiedział prałat Melchor Sanchez de Toca, podsekretarz Papieskiej Rady Kultury, a zarazem przewodniczący nowego stowarzyszenia.
W nawiązaniu do październikowego synodu biskupów na temat młodzieży, Dykasteria do Spraw Świeckich Rodziny i Życia zorganizuje w Rzymie Międzynarodowe Forum Młodych. Odbędzie się ono w czerwcu.
Synod na temat młodzieży był momentem zwrotnym i nie możemy utracić entuzjazmu ani nie docenić tego mocnego impulsu, który Duch Święty zaszczepił w Kościele przez młodych, stwierdza dokument końcowy Synodu o Młodzieży. Spotkanie ma zachować synodalny i misyjny charakter oraz wspomóc realizację postanowień ostatniego zebrania biskupów.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.